Słuchasz Radia Xon. Słuchaj nas.
Prawo bliżej Ciebie.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was w naszym kolejnym spotkaniu w cyklu Prawo bliżej Ciebie. Ostatnio miałem jeden ciekawy telefon od mojej wiernej klientki na temat pełnomocnictwa. No bo ona i mąż mają różne majątki, w tym w nieruchomościach. No i tam wskutek pewnych zawiłości będą chcieli albo coś z tym zrobić w sensie wynajmu, albo sprzedać, a ona ma swoje nieruchomości, on ma swoje nieruchomości i pytała, jak to najlepiej zrobić, bo ktoś jej podpowiedział, żeby mąż zrobił jej darowiznę. Co oczywiście jest niezbyt mądrym posunięciem, bo po takiej darowiźnie, gdyby na przykład chciała tą nieruchomość sprzedać w ciągu 5 lat od daty darowizny, musiałaby zapłacić podatek. I tutaj najlepszym rozwiązaniem jest co? Pełnomocnictwo. A więc dzisiaj omówię dla Was instytucję pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może wynikać z ustawy, a więc z przepisów samego prawa, głównie z kodeksu cywilnego. Najlepszym takim przykładem jest, że z ustawy pełnomocnikiem wobec swoich małoletnich dzieci są rodzice. Pełnomocnictwo może także wynikać z orzeczenia sądowego. Ktoś może być ustanowiony pełnomocnikiem albo z umowy. No i największy nacisk położymy dzisiaj na umowę, bo do różnego rodzaju czynności prawnych czasami potrzebujemy pełnomocnictwa. Tak jak Wam mówiłem, ta żona od swojego męża, który mając majątek indywidualny chciałby wynająć, wydzierżawić albo sprzedać swoją nieruchomość. I do takich zwykłych czynności życia codziennego wystarczy nam pełnomocnictwo w formie pisemnej, sporządzonej nawet odręcznie, bez żadnej wymaganej specjalnej formy. Czyli ja niżej podpisany, imię, nazwisko, najlepiej dowód osobisty, upoważniam takiego i takiego, imię i nazwisko, najlepiej dowód osobisty, do takich czy innych czynności. I podpisujemy się. Podpisuje się tylko ta osoba, która udziela pełnomocnictwa. I już takie pełnomocnictwo jest ważne. Ale są pewne instytucje, które wymagają pełnomocnictwa szczególnego. Najlepszym przykładem to jest Poczta Polska albo banki. Pewnie się Państwo spotkaliście z czymś takim, że jak idziecie na tak zwaną pocztę, żeby w imieniu męża odebrać polecony albo emeryturę i nawet macie takie upoważnienie, czyli pełnomocnictwo, to w okienku pani mówi, a nie, my tu potrzebujemy takie nasze specjalne pocztowe. No, wydawałoby się, że poczta tu nieco przesadza, ale może dla bezpieczeństwa obrotu to jest i słuszne. Czyli oni mają taki specjalny druk, który należy wypełnić i to jest to pełnomocnictwo pocztowe. Podobna sytuacja jest w bankach. Jak idziemy do banku i chcielibyśmy kogoś uczynić naszym pełnomocnikiem do konta, to nie wystarczy taka nasza forma pisemna, tylko banki mają również swoją specjalną formułkę do takiego pełnomocnictwa. No i cóż, tutaj ta decyzja jest jeszcze bardziej uzasadniona, gdyż jak Państwo wiecie, oszuści nie śpią, działają ile można, próbują wyłudzić, zwłaszcza od ludzi starszych, seniorów, różnego rodzaju informacje, żeby potem zabrać nasze pieniądze. Także to, że akurat banki domagają się specjalnego pełnomocnictwa, to uważam, że to jest zupełnie dobra rzecz. Specjalna forma pełnomocnictwa jest wymagana, jeżeli byśmy chcieli dokonywać za inną osobę czynności notarialnej. Bo zgodnie z kodeksem cywilnym, do czynności notarialnej, która przenosi w jakikolwiek sposób własność nieruchomości, czyli kupno, sprzedaż, zamiana, darowizna, potrzebna jest forma aktu notarialnego. A inny przepis mówi, że pełnomocnictwo do takiej czynności notarialnej musi być również dokonane w tej samej formie. Czyli jeżeli chcielibyśmy kogoś upoważnić, żeby w naszym imieniu sprzedał albo zamienił naszą nieruchomość, to musimy udzielić mu pełnomocnictwa także w formie aktu notarialnego, czyli u notariusza. Wymaga to, niestety, jednej wizyty u notariusza, czyli osoba, która chce udzielać pełnomocnictwa, musi zgłosić się do notariusza, gdzie wyrazi swoją wolę, notariusz sporządzi odpowiedni dokument, podpisze i potem już na podstawie takiego pełnomocnictwa nasz pełnomocnik może dokonywać czynności.
Prawo bliżej ciebie.
Ostatnio była głośna sprawa naszego nowego prezydenta, który, jak wiecie, w sposób nie do końca legalny wyłudził mieszkanie od słynnego pana Jerzego i tam w czynności notarialnej przy umowie przedstępnej jednocześnie sam siebie upoważnił do reprezentowania tego pana Jerzego. To oczywiście jest zgodne z prawem, bo można upoważnić pełnomocnika, żeby on później sam ze sobą mógł zawrzeć tą czynność notarialną przenoszącą własność nieruchomości. Tak więc prawnie jest to dopuszczalne, ale pod względem etyczno-moralnym to działanie pana Nawrockiego jest pod bardzo wielkim znakiem zapytania. No cóż, każdy z państwa oceni to we własnym mniemaniu. A co w przypadku, jeżeli osoba chce udzielić pełnomocnictwa, ale jest w takim stanie zdrowia, że nie może udać się do notariusza? Wtedy sytuacja nie jest przegrana, bo notariusz na naszą prośbę może stawić się do każdego miejsca, w którym znajduje się osoba chcąca udzielić pełnomocnictwa. A więc może być to jej mieszkanie, może być to dom pomocy społecznej, może być to szpital, a w niektórych sytuacjach, moi kochani, nawet więzienie. Znam przypadki, gdzie notariusze udawali się do więzienia i tam odbierali pełnomocnictwo od osób odbywających kary pozbawienia wolności. No ale jeżeli chodzi o osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, to musimy pamiętać o jednej rzeczy. Notariusz musi być pewien, że osoba, która udziela pełnomocnictwa, robi to w pełni świadomie. I tutaj państwa przestrzegam, bo takie sytuacje, wiem od notariuszy, bywają dosyć często, że w rodzinie jedna z osób jest schorowana i my wyczekujemy nie wiadomo dlaczego, aż ta osoba będzie naprawdę w trudnym położeniu zdrowotnym i wtedy biegniemy i prosimy notariusza. Notariusz przyjeżdża i nie może się porozumieć z osobą, która ma udzielić pełnomocnictwa i odmawia tej czynności, ponieważ to oświadczenie woli nie jest świadome. I wtedy niejednokrotnie są wielkie pretensje do notariusza. No jak to, dlaczego pani czy pan nie chce dokonać tej czynności? Notariusz musi tłumaczyć. Nie mam pewności co do świadomego działania takiej osoby, a więc takiego pełnomocnictwa odebrać nie mogę. I co wtedy, moi kochani? I wtedy nie pozostaje nam nic innego, jak przeprowadzić postępowanie o ubezwłasnowolnienie. Musimy zatem złożyć wniosek do Sądu Okręgowego Wydziału Cywilnego, w naszym przypadku do Jeleniej Góry, gdzie załączamy, jeśli mamy kompletną dokumentację medyczną stanowiącą o stanie zdrowia tej osoby, a jeżeli nie mamy, to wskazać te jednostki medyczne, w których ta osoba się leczyła albo leczy. Wtedy sąd powołuje biegłych z zakresu medycyny, psychiatry, psychologa, którzy wydają opinię, czy jest podstawa do ubezwłasnowolnienia, czy nie. I wtedy, jeżeli taka podstawa jest, to sąd wydaje postanowienie o ubezwłasnowolnieniu, jednocześnie ustanawiając opiekuna. I wtedy taki opiekun dopiero może wykonywać różnego rodzaju czynności prawne za osobę, którą reprezentuje. Jest zatem swego rodzaju pełnomocnikiem. Istotną kwestią także jest, do jakiego momentu takie pełnomocnictwo jest ważne. I tutaj trzeba sobie, moi kochani, bardzo mocno zapamiętać, że udzielone osobie drugie pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci osoby, która takiego pełnomocnictwa udzieliła. A zatem, jeżeli pełnomocnik dysponujący jakimś upoważnieniem wie, że jego mandat zmarł, to już nie może wykonywać żadnej czynności prawnej, bo wtedy naraża się, że taka czynność jest prawnie nieskuteczna, a także może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Zdarzały się bowiem przypadki, i one się ciągle zdarzają, że ktoś jest pełnomocnikiem do konta bankowego. Nie wiem, męża, żony, teścia, babci, dziadka. I wiedząc, że taka osoba na przykład dzisiaj albo wczoraj zmarła, biegniemy do banku, urzędnik bankowy nie wie, że nastąpiła śmierć mocodawcy i wypłaca nam pieniądze. A potem, gdyby to się okazało i inni spadkobiercy to ujawnią, no to po pierwsze, taka czynność jest prawnie nieważna, musimy pieniądze oddać, a po drugie, będziemy mogli ewentualnie także odpowiadać karnie. I tu jest wielkie niebezpieczeństwo. Także pamiętajcie, moi kochani, z chwilą śmierci mocodawcy pełnomocnictwo wygasa. Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu tą instytucję prawną. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Zapraszam na kolejne spotkanie z tego cyklu. Przez radio mówił Jerzy Dworak.
Prawo bliżej Ciebie.
Słuchasz radia Xon. Słuchaj nas.